Nadchodzi czas decyzji. Już ten weekend odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. To dobry moment, żeby porozmawiać o tym, jak wygląda zainteresowanie wyborami, co może wpłynąć na frekwencję, jak zachęcać do udziału w głosowaniu. Z tej okazji mam przyjemność porozmawiać z profesor Anną Pacześniak, politolożką i europeistką z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Tak, na początek chciałem zapytać o tę kwestię frekwencji. Jakie są prognozy dotyczące udziału obywateli w tych nadchodzących wyborach? Czy uda się pobić ten wynik z ostatnich wyborów prezydenckich, który wynosił bodajże 65%?
O, nawet więcej, bo 74% w wyborach parlamentarnych, tak? Więc do tej pory, czyli do października 2023, cały czas powtarzaliśmy my, politolodzy, socjolodzy, że to wybory prezydenckie, które właśnie pierwsza tura odbędzie się w niedzielę, cieszą się najwyższą frekwencją, bo powiedzmy sobie szczerze, obywatele w Polsce, i tym się nie różnią od obywateli w innych państwach europejskich, lubią proste alternatywy. Co prawda można powiedzieć, że prosta alternatywa to jest dopiero w drugiej turze. Niemniej wybory prezydenckie są bardzo spersonalizowane, a my lubimy oceniać ludzi, a nie tak bardzo partie polityczne. I dlatego, ale to się właśnie ta poziom frekwencji rekordowy, który był półtora roku temu, no pobudził nasze apetyty. Natomiast badania opinii dotyczące przewidywanej frekwencji w niedzielę pokazują, że raczej nie uda nam się pobić tego wyniku, bo w zależności od sondażowni, które powiedzmy sobie szczerze, są bardziej zainteresowane badaniem tego, na kogo chcemy oddać głos, a nie czy chcemy pójść do urn, ale takie pytania też są zadawane i okazuje się, że mniej więcej między 60 a 70%, a pamiętajmy, że w momencie, kiedy badani są pytani o zamiar pójścia do wyborów, to najczęściej oni mają zamiar, ale coś się pomiędzy zamiarem a aktywnością dzieje, że tych ludzi finalnie przy urnach wyborczych okazuje się mniej niż deklarowanych wypowiedzi jeszcze w sondażach.
Czy wpływ właśnie na te chęci mógł mieć ten termin tych wyborów? No bo jest maj, było dużo tych świąt, była takie powiedzmy przerwy w kampanii, czy to też może wpłynąć negatywnie na frekwencję?
Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli ktoś nie ma ochoty pójść na wybory, to na przykład każda pogoda jest problemem. Ładna pogoda jest problemem, bo przecież można by wyskoczyć za miasto, czy w ogóle zająć się czymś ciekawszym niż polityką. Jak pada deszcz, no to jasne, tak? Przecież nie będę w niedzielę wychodzić tylko po to, żeby zagłosować. Więc w myśl zasady, że złej baletnicy i rąbek spódnicy przeszkadza, to pogoda na pewno nie ma znaczenia. Te przerwy w kampanii, powiedzmy sobie szczerze, bo ona była bardzo też długa, to może nami dobrze zrobiło, bo mieliśmy oddech, czy w święta, czy w majówkę, trochę mniejszy oddech mieli politycy. Więc to tak naprawdę nie do końca wpływa na frekwencję. Moim zdaniem to, co bardziej wpływa, to to, że stawka wyborów jest postrzegana, tych wyborów, które się odbędą 18 maja, jest postrzegana inaczej niż ta stawka wyborów parlamentarnych w 2023 roku. A jak myślimy o młodych ludziach, którzy przecież zaskoczyli w październiku 2023 roku, to oni w pewnym sensie się czują zdemotywowani do pójścia na te wybory. I oczywiście jest ogromne pytanie, jak zmotywować młodych, żeby poszli w pierwszej bądź w pierwszej i w drugiej turze.
Czyli recepty na ten problem młodych ludzi, którzy nie chcą pójść do urny, jeszcze nie ma?
Nie wiem, czy nie ma, natomiast bo to jest zawsze pytanie, a kto ma realizować tę receptę? Bo oczywiście kandydaci, ich sztaby wyborcze, to na czym im zależy, to ci, którzy liczą na głosy młodych ludzi, to bardzo chcieliby ich zmotywować. Ale ci, którzy nie mają ciekawej oferty dla młodych, albo ta ich oferta jest dosyć kontrowersyjna, nie będę tutaj wymieniać nazwisk, każdy sobie może podłożyć z takiego kandydata, jakiego chce, to im z kolei nie zależy, żeby młodych motywować. I w związku z tym, patrząc znowu wstecz, te półtora roku temu, to oprócz tego, że same partie polityczne wtedy próbowały, niektóre przynajmniej, motywować ludzi, żeby szli do wyborów, pokazując, że stawka jest bardzo ważna, to jeszcze bardzo włączyło się tak zwane społeczeństwo obywatelskie, czy organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe, pokazując, że no, to jest niezwykle ważne z punktu widzenia widzenia wspólnoty politycznej, którą jesteśmy. Więc wszyscy oczywiście zdają sobie sprawę, że młodzi ludzie to są wyborcy kapryśni. Kapryśni nie tylko dlatego, że przenoszą swoje sympatie polityczne, ale również mogą w ostatniej chwili podjąć decyzję i to może być, nie wiem, jedno zdanie, jedno słowo wypowiedziane jeszcze przed ciszą wyborczą, które oni uznają, że to ich demotywuje, że to nie ma sensu i do wyborów nie pójdą, ale trzymajmy kciuki, żeby jednak urządzaniem życia młodych ludzi zajmowali się nie tylko ich rodzice i dziadkowie, ale żeby po prostu sami brali w swoje ręce tę ważną przecież decyzję.
Chciałem zapytać o te kampanie społeczeństwa obywatelskiego, bo jak wiadomo, tych wyborów w ostatnim okresie było sporo, też w zeszłym roku wybory samorządowe, wybory europarlamentarne. Czy można zaobserwować, że ta efektywność tych kampanii społeczeństwa obywatelskiego rośnie, czy jednak występuje pewnego rodzaju zmęczenie tym wszystkimi wyborami?
No jeżeli byśmy patrzyli na frekwencję, to po tym piku frekwencji już i samorządowe wybory, i do Parlamentu Europejskiego miały niższą frekwencję, więc jeżeli byśmy w taki bardzo prosty sposób oceniali, czy kampania była skuteczna, czy nie, poprzez to, czy rośnie frekwencja, czy nie, no to powiedzielibyśmy, że tracą na skuteczności. Ale z drugiej strony może warto porównywać te same wybory sprzed kilku lat do aktualnie analizowanych, czyli czy rośnie frekwencja w wyborach samorządowych, a nie porównywać zupełnie różne wybory, jak właśnie prezydenckie, parlamentarne, lokalne do siebie, no bo one mają jednak inną specyfikę i mają inną wagę dla wyborców. Więc można też zawsze powiedzieć, że a co by było, gdyby tych kampanii nie było? I na to oczywiście nie mamy odpowiedzi, no bo nie da się zrobić takiego eksperymentu społecznego, żeby zobaczyć, o teraz były kampanie profrekwencyjne i mamy taki poziom, a właśnie co zrobić, jak wywołać taki eksperyment, że takich kampanii profrekwencyjnych nie było. Natomiast one są też nie kierowane ogólnie zazwyczaj, tylko do wybranych grup, nie tylko wybranych pod względem kohorty wiekowej, czyli na przykład oto teraz kieruje apel do młodych, ale na przykład tylko do młodych kobiet, tak? Pokazując, że uwaga, twoje interesy są zagrożone, w związku z tym idź i zdecyduj, bo jeżeli nie pójdziesz, to na przykład zdecydują za ciebie mężczyźni, tak? Więc no, można powiedzieć, to jest taka trochę dzielenie społeczeństwa, ale politolog powie nie, czy socjolog powie nie, to jest targetowanie przekazu. W związku z tym no, takie kampanie profrekwencyjne, no, one się działy głównie pewnie w mediach społecznościowych, one są mniej widoczne w mediach tradycyjnych, ale z punktu widzenia młodych ludzi jednak ważniejsze są media społecznościowe niż radio, telewizja.
Chciałem teraz przejść do tematu dezinformacji. W zeszłym roku, w grudniu, w Rumunii zostały unieważnione wybory prezydenckie właśnie z powodu dezinformacji, takich manipulacji. Też pamiętam, że z poprzednich wypowiedzi pani profesor, pani wspomina, że Rumunia nie jest takim krajem odmiennym od Polski, jak się może wydawać. Czy takie działania dezinformacyjne można zauważyć przy obecnych wyborach prezydenckich i czy to będzie miało, powiedzmy, duży wpływ na te obecne wybory?
Tak, więc to oczywiście jest ogromny problem, dlatego że w związku z tym, że w sieci mamy do czynienia z dezinformacją cały czas, to ona się nasiliła po ataku Rosji na Ukrainę, czyli w lutym 2022 roku, więc naiwnością byłoby sądzić, że akurat kampania wyborcza będzie wyłączona z tych mechanizmów dezinformacyjnych. Ja oczywiście mówiąc, że od kiedy to się zaczęło, wskazuję skąd jest kierunek tej dezinformacji. Może nie jedyny, ale przecież właśnie te wspomniane przez pana, przywołane przez pana wybory w Rumunii, no one były jakby zasilane tą dezinformacją właśnie z tego wschodniego kierunku i odpowiedzialnością państwa, w tym przypadku teraz przed naszymi wyborami państwa polskiego jest, żeby nas przed tym zabezpieczyć, bo to jakie są potem komentarze w momencie, kiedy unieważni się wybory, to też widać, one są też podsycane dodatkowo i mówi się o tym, że wybory pod pretekstem zewnętrznej ingerencji zostały unieważnione, ponieważ nie spodobał nam się ich wynik, że demokratom nie spodobał się ten ich wynik. W związku z tym to, co powinno państwo zrobić, to tak przygotować swoją infrastrukturę obronną w sieci, aby tego pretekstu nie było, ponieważ no, z punktu widzenia demokracji unieważnianie wyborów to jest już ostateczność.
A czy w Polsce jesteśmy obecnie gotowi na ten moment?
Myślę, że gdyby pan zapytał ministra cyfryzacji, to nawet on nie odpowiedziałby panu dokładnie twierdząco, że tak na 100% jesteśmy gotowi, bo to byłby taki przejaw naiwności pewnej, takiej zbyt dużej pewności siebie, bo skoro Stany Zjednoczone w 2016 roku, jak się okazuje, jak pokazują badania, tak, i nie tylko badania naukowe, ale również agencji służb specjalnych, nawet takie państwo nie uchroniło się przed zewnętrzną ingerencją w wybory, to naiwnością byłoby sądzić, że my jesteśmy przygotowani na 100%, ale myślę, że świadomość tego problemu w Ministerstwie Cyfryzacji jest naprawdę duża, natomiast my jako opinia publiczna nie o wszystkim się dowiadujemy.
Tak, przechodząc już do końca naszej rozmowy, chciałbym zapytać, co by pani profesor powiedziała do ludzi, którzy nie chcą głosować? Co by pani też poleciła ludziom, którzy próbują przekonać osoby w swoim otoczeniu do głosowania?
Niektórych przekonuje taki negatywny komentarz, w sensie, że jeżeli ty nie będziesz głosować, to pomyśl, i tu można wstawić figurę osoby, której poglądów nie akceptujemy, i powiedzenie, że popatrz, ta osoba pójdzie głosować, ty masz zupełnie inne poglądy i tą decyzją pozostania w domu sprawia, że jego poglądy ważą dwa razy tyle, co twoje, dlatego że twoje są niewidoczne, twoje zostały na kanapie w domu, a nie w urnie wyborczej, w urnie wyborczej. Więc myślę, że na niektórych taki właśnie negatywny przekaz pokazujący, że ci, którzy mają w sobie, nie wiem, więcej aktywności politycznej, będą decydować na nasze miejsce, może być przekonywujący, bo mówienie o tym, że to jest nasz obowiązek, nikt obowiązków obywatelskich nie lubi, że to jest nasz przywilej, przywilej traktujemy jako coś, z czego możemy skorzystać, ale nie musimy, więc pokazywanie wagi każdych wyborów i również tych, taki celowany przekaz mówiący, że akurat na przykład kompetencja prezydenta jest taka i może ci zaszkodzić bądź polepszyć twój los, jest, czyli apelowanie do racjonalności jest tym, co może przekonać młodych ludzi.
Pani profesor, bardzo dziękuję za tą rozmowę, za te cenne spostrzeżenia i komentarze. Rozmowę przeprowadził dla was Krzysztof Słocki. Przypominam, wybory już w ten weekend. Idźcie głosować, zabierzcie rodzinę, sąsiadów, znajomych, bo wasz głos się liczy.